Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest ksiądz mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Rozmawiamy o wydarzeniu, o odsłonięciu pomnika, ale także o samej postaci błogosławionego księdza Emiliana Kowcza. Człowieka, który jest, bez wątpienia powinien być ważną postacią dla Polaków i Ukraińców. I też myślę, że przy tej okazji, bo o tym też nie powiedzieliśmy, no człowiek wyjątkowy także dlatego, że został beatyfikowany we Lwowie przez polskiego papieża 20 lat temu. No też nieprawdopodobne wydarzenie.
Jak najbardziej zgadzam się z tym, że ta rocznica jest ważna i wskazuje na to, że Święty Jan Paweł II potrafił patrzeć na historię i na teraźniejszość w sposób profetyczny. To znaczy fakt, że on pojechał do Lwowa pod koniec swojego życia, ta pielgrzymka była jego marzeniem i on właściwie spowodował, że z nieistnienia te postaci, które no, oddały życie za pewne wartości etyczne, moralne, zostały pokazane światu. Wśród nich między innymi ksiądz Emilian Kowcz. O nim wiedziało wąskie koło osób, że jest postacią wyjątkową. Świadczy o tym chociażby list, który skierował w 1968 roku kardynał Józef Slipej, który został uwolniony z łagrów i przejechał do Watykanu. I w liście do papieża Pawła VI on wspomina o tym, że biskupi kościoła właśnie podziemnego, bo kościół grecko-katolicki w okresie Związku Radzieckiego nie mógł legalnie działać, był zepchnięty do podziemia, działał konspiracyjnie, że biskupi i duchowni tego kościoła zwracają się do niego z prośbą o to, by Ojciec Święty beatyfikował księdza Emiliana Kowcza. Także on w tej świadomości współbraci, którzy też cierpieli, już wtedy był obecny jako ktoś niezwykły. W czym ta niezwykłość się wyraziła? Znaczy, oczywiście, że na Majdanku cierpiało bardzo wiele osób i wszystkie one zasługują na szacunek i na ogromny respekt. Natomiast dlaczego tą postać jakoś wybraliśmy? Bo on jako jeden z nielicznych zwerbalizował coś, co jest niesłychane. On powiedział, że to piekło na ziemi, jakim był Majdanek, to poniżenie godności ludzkiej, którego doświadczali współwięźniowie i on również, że to prócz nieba jedyne miejsce, w którym on chce pozostać. To są słowa niesłychane, bo my też współcześnie stykamy się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi, egzystencjalnymi, ale mamy trudność pewną, by te kłopoty nazwać błogosławieństwem, że to jest coś, co może być dla nas pomocne, że może przysporzyć nam jakieś dobro. Generalnie mamy skłonność, żeby ulegać zniechęceniu, zwątpieniu, jakiemuś utracie nadziei w takich sytuacjach. Natomiast on właśnie niesie tą nadzieję. On pokazał, że te dramaty straszne, które się działy na Majdanku, że on patrzył się na nie zupełnie z innej perspektywy. Mając możliwość bycia zwolnionym i z uwięzienia na Łąckiego we Lwowie i również z Majdanka, on prosi rodzinę i znajomych, żeby nic nie robili w tej sprawie, że on chce pozostać ze współwięźniami, bo widzi, że jego obecność pośród nich jest jego też powołaniem jakimś, bycie, niesienie im takiego pocieszenia, wspieranie ich. W tym odnajdywał swoją jakąś misję, posługę jako duszpasterza też, czy jako człowieka. powiedzieć o tym, że Majdanek w tych najgorszych latach jest błogosławieństwem, no na to nie był w stanie zdobyć się każdy. Powiedzieć coś takiego, że tutaj widzi Boga wśród no, ogromnej ilości trupów, ogromnej ilości właśnie takiego poniżenia godności ludzkiej, upodlenia wartowników, no to jest perspektywa naprawdę nieziemska. I właściwie uznać, że te słowa nie mają większego znaczenia, być obojętnym wobec nich, to by było nie w porządku z naszej strony, bo chodzi o to, żeby wydobyć się na powierzchnię.
No właśnie, chodzi też o to, żeby te słowa i doświadczenie życia błogosławionego księdza Kowcza no było, jak rozumiem, także lekcją współczesną.
Oczywiście.
Jest nią?
Było przesłaniem dla współczesnych, że niosło tą nadzieję, bo no, zwątpienie bardzo szybko się wkrada do ludzkiej świadomości. Natomiast wytrwać właśnie w nadziei pomimo przeciwności nie jest wcale łatwo. I on pokazuje, że jest to możliwe. I to umacnia. Mnie osobiście na przykład bardzo umacniają te jego słowa w sytuacjach, gdy coś się dzieje nie według mojego wyobrażenia i spowoduje jakiś ból mój osobisty, to za każdym razem, gdy przypominam sobie te słowa, to mnie bardzo umacnia. I wydaje mi się, że to o to chodziło, że tutaj nie chodziło o wydzielenie Emiliana Kowcza spośród wszystkich uwięzionych, tylko o to, żeby również osoby, które będą iść do grobu swoich bliskich, żeby widząc tą postać, która próbuje podnieść ogromny ciężar bryły granitowej, sześcianu, oderwać ją od ziemi, że to jest zmaganie się też z takim losem, ale on ją odrywa. To znaczy, to nie ciężar bryły przygniata go i ciągnie do dołu, ale on podnosi ją do góry. To wcale nie jest łatwe oddać właśnie to napięcie, ale wydaje mi się, że autorowi, którym jest wybitny rzeźbiarz kijowski, pan Aleksander Diaczenko, udało się to osiągnąć. To nie jest łatwo, żeby pokazać właśnie w rzeźbie, w trudnym materiale, te emocje, które przeżywa człowiek tego formatu, jak ksiądz Emilian Kowcz.
Co chyba też niezwykle istotne i pewnie nie mniej ważne, że nie o samo odsunięcie pomnika w tym wszystkim chodziło, bo są też nagrody. One też mają swój jakiś wymiar pewnie symboliczny. Nagrody właśnie, nagrody honorowa imienia błogosławionego księdza Emiliana Kowcza. To są te nagrody, które przyznano za, no właśnie, te działania, które przyczyniają się do polepszenia dialogu międzynarodowego, pojednania między narodami. Nagrodę otrzymała reżyserka Agnieszka Holland za fantastyczny film Obywatel Jones, o którym także w naszym programie rozmawialiśmy. Film o tym, jak doszło, jak ukrywano wielki głód. Ukraińska organizacja skautowa w Polsce także została nagrodzona. Ważne jest to, że pewnym symbolicznym wydarzeniom towarzyszą też kolejne gesty.
Tak, jest to bardzo ważne, bo jest takie ryzyko, że wspominając nawet wybitne, wyjątkowe postaci z przeszłości, możemy tylko tą przeszłość jakoś adorować, a to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ta przeszłość przekładała się na teraźniejszość. I dlatego to nagradzanie czy wyróżnianie, bo jest to wyróżnienie honorowe osób, które usiłują właśnie pokazać tematy, które były zapomniane, czy były marginalizowane, czy były w jakiś sposób no, interpretowane zupełnie w opaczny sposób, pokazują, jak było naprawdę. I właśnie o tym filmie, o którym pan wspomniał, pani Agnieszka Holland dotyka tematu niezwykle trudnego, dotyczącego właśnie również umierania w wyniku głodu, niedożywienia, które miało miejsce właśnie w Europie Wschodniej w latach 30. i dotyczyło różnych narodów. Oczywiście w ogromnym stopniu dotyczyło społeczności ukraińskiej, ale pośród tych, którzy umierali z głodu, byli również Polacy. I o tym próbowano zupełnie wymazać to z pamięci, jako wydarzenie, które się nie odbyło. Ono się odbyło na oczach całej Europy, całego świata. Że właśnie
która
ten system
nie do końca patrzyła, czy reagowała na to, czy może czegoś widzieć nie chciała. I to w tym filmie także w sposób doskonały widać.
Dokładnie. I w tym czasie, gdy ludzie ginęli z głodu, handlowano zbożem i ktoś się na tym też dorabiał. To pokazuje te różne oblicza, różne twarze naszej natury ludzkiej i te szlachetne i te mniej szlachetne. I jeżeli te proporcje będą zachwiane, jeżeli tych twarzy mniej szlachetnych, właśnie takich zniewolonych poprzez zło będzie więcej, to właściwie grozi nam jakaś zagłada. Natomiast jeżeli będzie więcej proporcjonalnie tych, którzy dążą do tego, co jest szlachetne, co dobre, to przed nami jest jeszcze jakaś nadzieja na lepszą przyszłość, na lepszy świat i na te relacje międzyludzkie, które będą bardziej przyjazne i bardziej takie dobre. Natomiast jeżeli chodzi o organizację harcerską i Płastu, to też uznaliśmy, że zasługują na to wyróżnienie z tego względu, że w swojej działalności nie są tylko skoncentrowane na sobie, na propagowaniu tych wartości patriotycznych, ograniczając się tylko do jednego jakby narodu, ale potrafią również dostrzegać innych, to znaczy dbając o własną tożsamość i rozwijając tą tożsamość poprzez również formowanie, zdrowy styl życia, potrafią również dostrzec innych i podjąć współdziałania. I tutaj ta współpraca między Płastem a harcerstwem jest niezwykle ważna, bo to jest młode pokolenie, które reprezentuje nasze społeczeństwa i które próbuje szukać i upamiętniać te wydarzenia z przeszłości, w których Polacy i Ukraińcy byli blisko siebie, w których współdziałali i dzięki temu osiągnęli jakieś zwycięstwo, pokonali zło, które próbowało w jakiś sposób wtargnąć w nasze kraje, w nasze narody i zniewolić je poprzez swój dyktat.
O tej współpracy też chciałbym porozmawiać w kontekście działalności księdza, dlatego że w tym roku też ważna rocznica minęła osobiście, personalnie dla księdza Mitrata, 30 lat święceń kapłańskich. To jest oczywiście też okazja do tego, żeby zapytać, jak to się stało, że ksiądz trafił do Lublina, bo zachodniopomorskie zdaje się.
Tak, moje rodzinne strony to środkowe Pomorze, miejscowość Biały Bór, tam się urodziłem i tam spędziłem dzieciństwo. Natomiast później po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Kołobrzegu podjąłem właśnie studia w seminarium duchownym w Lublinie. I z Lublinem już jestem związany ponad 30 lat i czuję się tutaj rzeczywiście jak u siebie. To znaczy, z czego to wynika? Że spotykam się z ogromną życzliwością ze strony ludzi. Oczywiście ja też nie prowokuję, staram się nie prowokować, nie szkodzić, być otwartym wobec innych, ale spotyka mnie ogromnie dużo życzliwości i dużo takiego ciepła ze strony mieszkańców. Nie wiem, może ktoś ma inne doświadczenie, ale moje doświadczenie jest właśnie takie. Może podobne osoby przyciągają się do siebie. Może to działa, ale takie mam odczucia i takie wrażenia z pobytu tutaj w Lublinie. I właściwie zauważyłem, że jeżeli chodzi o tą sferę mojej działalności, właśnie taką zmierzającą do współpracy między wyznaniowej czy takiej międzyobrządkowej, bo bardziej tutaj w tej sferze działam wewnątrz Kościoła katolickiego, ale różni nas obrządek niby niewiele, a się okazuje, że mało o sobie wiemy i to powoduje, że jesteśmy sobie czasem obcy, to jak również staram się działać w tej sferze właśnie relacji dobrosąsiedzkich, bo Lubelszczyzna i Lublin leży bardzo blisko granicy z Ukrainą. I zauważam, że w mieszkańcach Lublina i Lubelszczyzny jest ogromna potrzeba właśnie takich wspólnych akcji, współdziałania. Tylko czasem brakuje takich koordynatorów. I ja się w tej roli odnalazłem. To znaczy staram się koordynować takie wspólne akcje, i to mi przynosi ogromną satysfakcję i dużo zadowolenia, bo...
Ale też jest doceniane i zauważone, no nie raz oczywiście, ale choćby ostatnio nagroda Angelus Służby Publicznej właśnie dla księdza Mitrata. Czym ona jest i czym właśnie jest ta służba może publiczna dla księdza?
Na pewno to wyróżnienie potwierdza, że ten kierunek działań, który ja podejmuję, jest potrzebny, jest ważny, mający na celu przede wszystkim szukanie tego, co łączy i taka próba wbrew wszystkiemu, wbrew trudnościom, wbrew często takiej poprawności politycznej, która czasem się pojawia, że powinniśmy stać po przeciwnych barykadach. Ja staram się pokazywać, że możemy współdziałać. I ja odbieram, że ta nagroda jak gdyby to potwierdza, że to jest właściwy kierunek, żeby się nie zniechęcać. I ja do tej pory nigdy się nie zniechęcałem, teraz też się nie zniechęcam, bo uważam, że im trudniej, to tym bardziej to świadczy o tym, że trzeba działać w tym kierunku. Dlatego trudności, jeżeli się pojawiają, a ja ich tak bardzo nie odczuwam, to są raczej dla mnie zachętą, a nie zniechęceniem.
Za co oczywiście w swoim, ale myślę także wielu słuchaczy Studia Wschodniego, księdzu bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za dzisiejszą rozmowę, dzisiejsze spotkanie. Ksiądz Mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie i dziękuję radiosłuchaczom za uwagę.
W naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.